Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany: geneza i losy powstania styczniowego. Nasi goście dzisiaj to profesor, doktor habilitowany Janusz Odziemkowski. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
Pan profesor, doktor habilitowany Ryszard Bender.
Witam, szczęść Boże.
Witamy. Oraz pan profesor, doktor habilitowany Jan Ptak.
Szczęść Boże, witam.
Witamy
serdecznie.
Bardzo serdecznie. Mamy jeszcze miesiąc styczeń, a więc o powstaniu styczniowym jest godny czas, żeby powiedzieć. Może zacznijmy od pewnej tej prezentacji multimedialnej, którą przygotował pan profesor Jan Ptak, a potem panowie profesorowie też dołączą swoje tutaj myśli i będziemy rozmawiać tego wieczoru na temat powstania styczniowego. Bardzo prosimy, panie profesorze.
Chciałbym zwrócić uwagę na początku naszego spotkania na pewne zagadnienia, które czasem są w pewien sposób marginalizowane, gdy słyszymy o powstaniu styczniowym, o okresie, który poprzedzał to powstanie. Mianowicie chodzi o to, że zarówno ten okres przygotowawczy do powstania, jak i sam czas walk, to nie tylko właśnie zbrojne zmagania, to nie tylko rozgrywki polityczne, zmiany społeczne, zmiany ustrojowe, gospodarcze, ale także wielki zryw moralny polskiego społeczeństwa. Mówiąc polskiego, mam na myśli nie tylko Polaków, ale też inne narody mieszkające w obrębie dawnej Rzeczypospolitej, które wzięły udział w tym ruchu. Na czym ten zryw polegał? No już na początku tego okresu doszło do tak zwanej rewolucji moralnej. Polegała ona na tym, że społeczeństwo polskie otrząsnęło się z tego marazmu, w jakim tkwiło po klęsce powstania listopadowego. Zaczęło się odradzać na różnych polach intelektualnym, duchowym, moralnym właśnie. Na przykład przestano oddawać się pijaństwu, zaczęto głosić hasła braterstwa, solidarności społecznej, ofiarności dla ojczyzny. A potem, gdy przyszło powstanie, to przecież mamy do czynienia z niezwykłym wprost nagromadzeniem wspaniałych postaw, z przejawami najwyższego bohaterstwa, z przejawami odwagi, poświęcenia, ofiarności, aż do oddania życia za ojczyznę. I powstaje pytanie, skąd Polacy czerpali te siły, co nimi kierowało, co ich inspirowało? Myślę, że pewną odpowiedzią na to może być treść przedmiotów, które tym ludziom towarzyszyły przez cały omawiany przez nas okres. Zarówno w roku 1861, gdy rozpoczęły się na dobre już manifestacje, najpierw w stolicy, później w całym właściwie Królestwie Polskim i nawet poza jego granicami, a potem w trakcie powstania. Tym przedmiotami były chorągwie i sztandary. One skupiały wokół siebie ludzi uczestniczących w tych wydarzeniach i sama ich obecność na pewno miała wielkie znaczenie. Zwróćmy uwagę na to, że w swoich dziełach opiewających powstanie i okres poprzedzający to powstanie, Artur Grotger zaznaczył obecność chorągwi, jak chociażby w jednym z kartonów, na jednym z kartonów cyklu Warszawianka. Tak, to jest właśnie
to. Tak, to pan profesor w swoim komputerze, a my zobaczymy.
Już on jest włączony u mnie, tak czy?
Tak. To, czy widzowie widzą to, co pan profesor widzi, więc proszę opisywać, a my tutaj...
Tak, oczywiście jest to scena, która przedstawia trzech uczestników takiej manifestacji, reprezentujących trzy stany. Stan szlachecki, miejski, mieszczański i stan chłopski. I właśnie chłop niesie chorągiew, towarzyszą mu przedstawiciele obu pozostałych stanów. To jest bardzo wymowny, można powiedzieć symboliczny wręcz taki przykład współdziałania społecznego i właśnie ta chorągiew symbolizuje jedność tych działań, tych dążeń.
Chłopi byli szeroko już tutaj zaproszeni, że tak powiem, do tak. wspólnych działań. To nam wyjdzie później, panowie profesorowie.
Oczywiście, powiedzą. Tak. Poza tym, proszę państwa, kolejny taki przykład, no, sceny bitewne. Artur Grotger w swoich cyklach Polonia i Lituania przedstawił też takie właśnie momenty walk, w których występują sztandary powstańcze, między innymi właśnie ten słynny przedstawiający grupę walczących powstańców skupionych wokół takiego sztandaru. Ale oczywiście sama ich obecność przedstawiana w sposób taki symboliczny wszystkiego nam nie powie. Może zwróćmy uwagę na treść tych przedstawień, które na sztandarach, na chorągwiach były umieszczone. Niewiele z nich ocalało. Spośród około 200 sztandarów powstańczych, o których wiemy, zachowało się około 50, z tego większość, bo około 40, znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, pozostałe są w innych zbiorach. Ale też zachowało się trochę chorągwi z czasów manifestacji patriotycznych, między innymi w kościele w Zagnańsku. I właśnie te chorągwie pokazują nam najbardziej istotne symbole tych wydarzeń.
Kto je wyszywał, kto je przygotowywał, te chorągwie?
Oczywiście ludzie, którzy mieli, byli polki, najbardziej polki, tym zainteresowani. Często to były właśnie środowiska patriotyczne, ale przecież pewnie też jakieś kręgi, no właśnie chociażby pań, które wspierały działania
jak Jan Pieczek niepodległości. Śpiewał, prawda? W tym, żeby Polska była Polską. Że
tak, tak, oczywiście. I właśnie na takiej chorągwie możemy zobaczyć pewne symbole. Na przykład złamany krzyż. To był krzyż, który rzeczywiście został zniszczony przez carskich żołnierzy w dniu 25 lutego i on stał się symbolem cierpień narodu, a jednocześnie prześladowań za wiarę. A więc właśnie ten złamany krzyż, do tego korona cierniowa, do tego jeszcze gałązka oliwna jako symbol męczeństwa, czy gałązka palmowa. I proszę Państwa, również napis dnia 8 kwietnia 1861 roku. To jest data tej wielkiej masakry w Warszawie, gdzie śmierć poniosło kilkaset osób, nie wiadomo dokładnie ile. I to było święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Także właśnie miało to podwójną wymowę, podwójnie tragiczną dla Polaków, że w dniu, gdy świętowali właśnie tę uroczystość, doszło do tak strasznego wydarzenia. Również na chorągwiach również manifestowano związki Polski z Litwą, te historyczne związki, które były przed rozbiorami, stąd używano tych chorągwi w czasie tych wielkich manifestacji z okazji rocznicy Unii Lubelskiej w dniu 12 sierpnia 1861 roku, a potem 10 października manifestowano z okazji Unii w Horodle, właśnie w tym miejscu historycznym w okolicach Horodła. I tutaj oczywiście pojawia się obok orła również herb Litwy, czyli pogoń. Oba herby przykryte jedną koroną, a więc oczywiście jedność obu tych państw dawnych, obu narodów i program polityczny, który już w powstaniu listopadowym był ogłoszony, teraz do niego wrócono, odbudowy Polski w jej historycznych granicach. Na to oczywiście Rosja w żaden sposób nie chciała się zgodzić. Później, gdy rozpoczęło się powstanie, używano sztandarów wojskowych, też wykonywanych przez różne środowiska, różne osoby, często bardzo spontanicznie. Na tych sztandarach były oczywiście godła narodowe, godła państwowe, a więc przede wszystkim orzeł, tak jak na sztandarze, który został ofiarowany przez Młodzież Warszawską Ludwikowi Mirosławskiemu. Obok, przepraszam, obok orła również pojawił się tak jak i poprzednio herb Litwy, czyli pogoń i inne elementy, a właściwie pełen herb tej Polski walczącej, tego tajemnego państwa polskiego, jak to wtedy mówiono, wyglądał w ten sposób, że złożony był z trzech pól na jednej tarczy. To już była właśnie pieczęć rządu narodowego. Potem to przeszło na chorągwie. Oczywiście wiemy, że tym trzecim godłem był święty Michał Archanioł, symbolizujący Ruś, czyli dzisiejszą Ukrainę, wobec której też właśnie głoszono program wspólnego wystąpienia przeciwko caratowi i zbudowania wspólnego państwa po odzyskaniu niepodległości. Wszystkie te herby przykryte jedną królewską koroną. I głoszono też oczywiście hasło, które brzmiało równość, wolność, niepodległość, czy wolność, równość, niepodległość. Te słowa najlepiej oddawały program polityczny powstańców. Oczywiście herby, o których mówiłem, występują na wielu sztandarach, najczęściej w tych tarczach trójpolowych. Do tego dochodzą jeszcze inne elementy i właśnie o nich chciałbym powiedzieć. Mianowicie na większości chorągwi i sztandarów pojawiają się treści religijne. Obok tych właśnie patriotycznych, narodowych czy politycznych. Przede wszystkim są to wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej. A więc Matka Boża Częstochowska, królowa Korony Polskiej, którą król Jan Kazimierz ogłosił w 1656 roku, teraz symbolizuje wszystkie najwyższe wartości, nie tylko te religijne, które znalazły odbicie w napisach, jakie towarzyszyły temu obrazowi.
Czyli
na sztandarach.
Czyli nie ma absolutnie wpływu rewolucji francuskiej czy międzylodówki,
żadnych
stała
wpływów.
Się na Zachodzie. Po prostu to jest patriotyczny polski zryw powstańczy.
To jest patriotyczny, bardzo taki właśnie...
O podłożu religijnym też.
O podłożu religijnym i nawet napisy typu pod twoją obronę uciekamy się, czy na przykład Najświętsza Mario Panno, broń nas od pocisków nieprzyjaciół. Oddanie się opiece Matki Bożej w tych najtrudniejszych sytuacjach, gdy no, po prostu trzeba było poświęcać życie dla niepodległości. Również w tym herbie trójpolowym bardzo często Matka Boża w takim owalnym medalionie pojawia się między tymi trzema godłami. A więc właśnie ten wizerunek jest tak skomponowany, że Matka Boża, jej wizerunek w obrazie jasnogórskim jest w centrum takiego herbu i otoczony jest napisem Jezus Maria, Regina Polonie, Ora Pro Nobis. Królowo Polski, módl się za nami. Oczywiście do tego dodawano jeszcze inne dewizy typu Boże, zbaw Polskę. Innym motywem religijnym, który często się pojawia na sztandarach powstańczych, jest krzyż. Oczywiście znaczenia krzyża nie trzeba sobie wyjaśniać, ale warto pamiętać, że to nie jest tylko znak męki, ale też znak zwycięstwa, znak zmartwychwstania, a więc nadziei tej największej, którą daje sam Bóg, Chrystus zmartwychwstały. Także właśnie obecność krzyży na sztandarach powstańczych ma swoją wymowę. Między innymi na sztandarze oddziału Janka Sokoła, czyli Józefa Matlińskiego, który walczył na Podlasiu na początku tego zrywu powstańczego. Również słynny oddział Żuławów Śmierci, założony przez francuskiego oficera Rochebrena. On miał sztandar, czarny sztandar z białym krzyżem. Nawet w pieśni Żuławów Włodzimierza Wolskiego jest taka fraza: górą krzyż biały na czarnym znaku. Także właśnie motyw krzyża występował powszechnie, był powszechnie zrozumiały. Poza krzyżem taką rolę mogła pełnić kotwica, znak nadziei, symbol nadziei, który też przyświecał powstańcom, znajdował się na sztandarach powstańczych. Warto zauważyć, że ten trzeci herb Rusi, przedstawiający świętego Michała Archanioła, miał zarówno wymowę polityczną, co znalazło odbicie na sztandarze, jak i przygotowano korpusowi generała Różyckiego, który miał wyprawić się na ziemię ruskie i gdzie umieszczono cyrylicą napis po polsku brzmiący za wolność Rusi, Polski i Litwy, ale też przecież święty Michał Archanioł jest patronem wojennym, a więc jego rola tutaj była bardzo taka, można powiedzieć,
opatrznościowa
i taka bardzo w tamtym momencie odczuwalna, prawda? No, świadczy o tym napis na jednym ze sztandarów, który brzmiał w ten sposób: Święty Michale, niebios Archaniele, z chorągwią twoją stajemy na czele. Prowadź ty Polskę siłą nieśmiertelną w straszliwej wojnie z potęgą piekielną. No, tego rodzaju słowa mówią same za siebie. Myślę, że nie musimy ich rozwijać. Te wszystkie motywy, które występowały w powstaniu na sztandarach, na chorągwiach, na innego typu przedmiotach, mających znaczenie patriotyczne, narodowe, one później były powielane w okresie popowstaniowym, gdy naród pokonany z czasem zaczął znowu myśleć o walce o niepodległość. Stąd, zwłaszcza w zaborze austriackim, gdzie była duża swoboda narodowa, można było pewne hasła głosić otwarcie, pojawiało się mnóstwo różnego rodzaju materiałów, gdzie umieszczano tego rodzaju treści. Tu mam przykład takiego obrazka, właśnie, który ma właściwie wszystkie te treści, o których wcześniej mówiłem. Czyli trójpolowy herb symbolizujący Polskę, Litwę i Ruś, wewnątrz którego znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, ale poza tym dewiza na wstędze Boże zbaw Polskę. Poza tym lance ułańskie symbolizujące walkę zbrojną, korona królewska przypominająca o dawnej potędze Rzeczypospolitej i na górze trzy elementy, które można odczytać jako wiarę, symbole wiary, nadziei i miłości.
Czyli tu już o krok do legionów, prawda?
Tak, tak.
Józefa Piłsudskiego, bo to też nawiązanie było potem mocne.
Oczywiście. Krzyż, kotwica i gorejące serce. Na odwrocie, co jest znamienne, jest modlitwa za ojczyznę. A więc połączenie znowu dążeń niepodległościowych, pewnej takiej narodowej tradycji z wartościami religijnymi. Sztandary, które były w tamtych czasach ocalone, one brały udział w uroczystościach, zwłaszcza właśnie w zaborze austriackim. I tutaj jeden z nich spełni rolę wyjątkową, mianowicie po odzyskaniu niepodległości został przekazany Korpusowi Kadetów we Lwowie. Sztandar ten piastował po powstaniu człowiek, który podawał się jako Szymon Wizunas, Szymon również...
Sztandar posiadał czy opiekował się?
Tak, on go po prostu wyniósł z powstania i się nim opiekował. Szymon Szydłowski, Szymon Wizunas, człowiek, który był taką zagadkową postacią. W każdym razie, gdy zmarł, w Lwowie wzniesiono mu wspaniały nagrobek, na którym jest przedstawiony z tym przedmiotem, który znajdował się w jego opiece.
Sztandar.
I właśnie myślę, że kończąc tę prezentację, powinniśmy uświadomić sobie, że właśnie te wartości religijne były wtedy tak mocno splecione z narodowymi, z politycznymi dążeniami. I właśnie tak jak ksiądz zechciał zauważyć, nie było tutaj żadnych innych akcentów, poza tymi właśnie, które świadczyły o powiązaniach dążeń narodowych z religijnością.
Więc dobry początek na rozmowę, na dyskusję. Panie profesorze, mówię do pana profesora Ryszarda Bendera, dlaczego powstanie upadło? Pytanie...
Do końca.
Akademicki, ale co przyniosło? Bo wiem, że upadło, ale na nim niepodległość się
zrodziła. Tak. No może jeszcze nie wszystkiego powiedzieliśmy, chociaż tutaj co pan profesor tak nam wyjaśnił i ilustrował, to jest najlepiej trafiające do naszej wyobraźni. Natomiast koniec powstania też jest swoisty. Będzie problem w Romualda Traugutta i jego współpracowników, którzy zginą na stokach Cytadeli. Natomiast dlaczego ono znikło, to powstanie? Tutaj jeden z historyków, mianowicie profesor Jerzy Borejsza, syn znanego
Borejszy,
tak, ale w ukorzeniach studialnych marksistowskich umiał to jakoś wyraźnie powiedzieć i określić. Stwierdził, co gdzieś tutaj w notatkach miałem, ale teraz to mnie gdzieś umknęło, mianowicie, że problem był nie tylko w przeciwstawieniu sił. Przecież Rosjanie gdzieś do 270 tysięcy wystawili sił. Polacy razem walczyli, polscy powstańcy w granicach 20, 25, 30 tysięcy osób. Ale poza tym uzbrojenie, przecież poszli w bój bez broni. niejednokrotnie o męstwo okazali. Ale tu były problemy międzynarodowe. Międzynarodowe problemy i jak Borejsza przekonywająco to mówi i otwarcie, co trzeba u niego docenić, że giełda paryska i city londyńskie z Rothschildem na czele przyczyniło się do klęski powstania. Więc mówi to człowiek, który te rzeczy chyba zna stosunkowo najlepiej i stwierdza, że przecież z Paryża myśmy ciągle byli zapatrzeni w Napoleonka, prawda? Wiemy chociażby to z lalki Borysa Prusa, że tutaj do nas, do Warszawy, od Napoleonka szły sygnały, żeby nie niszczyć kolei tej warszawsko-wiedeńskiej.
No Napoleon III, tak?
Napoleon III, tak, i jego brat stryjeczny, ten Pompon, prawda? Więc książę Napoleon. I dlaczego? Inwestycje robiono. Przypuszcza się dzisiejsze, czy tam wczorajsze, czy jeszcze przed pierwszej wojny światowej, te inwestowanie chociażby w dawnej Rosji, zakłady, gdy nie mogli Niemcy w Republice Weimarskiej u siebie rozwijać przemysłu zbrojeniowego, to robili przemysł w Rosji Sowieckiej który później Rosjanie wykorzystali prawie do walki z nimi. Więc tutaj szło o to, żeby te inwestycje mogły iść i oni mogli, żeby zarabiać na tym. I właściwie później Disraeli, ten minister, pierwszy minister, powiedział wprost, pokój w 1863 roku został uratowany przez to, że ten London City i giełda paryska i Rothschild nie chcieli zmarnować pieniędzy, które były dane. To jest relata referu przedstawiony.
Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Janusza Odzimkowskiego. Powstanie styczniowe i jak Polacy w nim brali udział, to znaczy jakie warstwo, o tych warstwach powiedzmy sobie, bo to jest bardzo ciekawe, więc szeroka fala, prawda, bo i słyszeliśmy o tych plakatach, o sztandarach, włościanie, chłopi, szlachta, jak to wyglądało?
No tak, to musimy powiedzieć dwa słowa o samym procesie przygotowania powstania. Nie była to decyzja łatwa. Zdawano sobie sprawę z ogromnej przewagi moskiewskiej i cały okres między powstaniem listopadowym a tym ożywieniem ruchu patriotycznego na początku lat 60. trwały dyskusje. W jaki sposób możemy odzyskać niepodległość? Powstanie, tak, zbrojne, ale kiedy i jak zorganizować? Była taka myśl, no skoro nie mamy własnego państwa, bo nie ma. Nie mamy bazy, na której możemy zacząć budować armię, powinniśmy zacząć powstanie jako partyzantkę, a później przekształcać oddziały partyzanckie w oddziały zbrojne. I to była taka myśl bardzo prosta, wydawała się logiczna. Tylko tak, nikt nie opracował jeszcze teorii wojny partyzanckiej. Nie było takich przykładów na terenie Europy. Oczywiście były partyzantki, przeciwko Napoleonowi na przykład, ale były to małe partyzantki i oparte z reguły o jakieś duże państwo. Myśmy mieli prowadzić wojnę samodzielnie. Powstało kilka książek na ten temat, ale tak naprawdę nikt do końca nie wiedział, jak ma to wyglądać. Drugie hasło, dotyczące właśnie warstw społecznych, bardzo silnie podnoszone przez tych, którzy przygotowywali ruch zbrojny, muszą brać w powstaniu udział wszystkie warstwy społeczne. Również chłopi, którzy stanowili wtedy, no powiedzmy, 75% społeczeństwa. Bez wsparcia wsi nie będzie udanego powstania, chociażby dlatego, że partyzantka musi się oprzeć na wsi, bo partyzantka żyje z terenu. Oczywiście ten mózg powstania i przygotowania toczyły się w wielkich miastach, nie na wsi. Na wsi była ta praca, załóżmy, organiczna, taka przygotowująca powstanie.
Uświadamiająca chłopów.
Tak, z tym, że o ile ludzie, powiedzmy, doświadczeni wojskowo, takich mieliśmy niestety niewielu, ludzie, którzy mieli doświadczenie w polityce, zdawali sobie sprawę z trudności tej organizacji, to z kolei w terenie, i to się potem odbije fatalnie na powstaniu. Jeżeli miałbym coś porównać, to chyba z literatury można wziąć pana Tadeusza, jak to bodajże Wojski opisuje, jak ma być powstanie przyszłe wywołane. I mówi tak, no beczka prochu się znajdzie, flinta będzie, a tak w ogóle szlachta na koń siędzie, ja na czele z synowcem i jakoś to będzie. No więc właśnie w ten sposób niektórzy działacze w terenie
robili. Taki po prostu zryw.
Tak, zryw.
Zrobimy zryw.
W związku z tym były obszary, gdzie tę pracę na terenach wiejskich prowadzono bardzo dobrze. Przygotowywano uwłaszczenie chłopów, nie czekając na ukaz carski, tylko własnymi pomysłami. Andrzeja Zamoyskiego tu przywołam, prawda, i jego towarzystwo rolnicze. Całe to otoczenie, które nazywamy z grubsza stronnictwem białych, które mówiło tak, przygotować się do powstania dobrze, ale powstanie to jest kwestia przyszłości. Na razie bierzmy wszystko, co car daje, bo system mikołajowski po wojnie krymskiej upadł. Aleksander II był uważany za wielkiego liberała, jak na stosunki rosyjskie. Warszawa go witała, jak przyjechał tutaj z wielkim entuzjazmem, licząc na ustępstwa rozmaite. Car nie miał takiej specjalnie ochoty, ale wierzono przez pewien czas, że będzie to możliwe i biali na to liczyli, więc mówili tak, brać, ale nie kwitować. To znaczy bierzemy, ale nie mówimy, że to koniec.
A jak panowie uważają, wyciągnięto wnioski z klęski powstania listopadowego? Przygotowując styczniowy, no 30 lat różnicy, prawda?
To była zupełnie inna sytuacja. Mieliśmy tam armię regularną, mieliśmy państwo, składy. Przywódców, dlatego prawda? Mówię.
Kiedy się mówi wojna polsko-rosyjska.
Wojna polsko-rosyjska, jak Tokarz to napisał. Ale jeżeli w ogóle o doświadczeniach powstania listopadowego mówić, to jedno wyciągnięto i to bardzo trafne. Mianowicie w powstaniu listopadowym mówiono tak, czego nam zabrakło? Mogliśmy zwyciężyć. I były teorie mocno ugruntowane, mogliśmy zwyciężyć. Dlaczego nie zwyciężyliśmy? Zabrakło woli zwycięstwa u dowódców, zawiedli dowódcy. Jakiego musimy mieć dowódcę? Który będzie zdecydowany na wszystko, który rzuci na szale cały swój talent i pociągnie za sobą naród. I tutaj na przykład czerwoni mieli takiego przywódcę, Ludwika Mirosławskiego, porucznika z czasów powstania listopadowego, który no miał piękną kartę, walczył w Wiośnie Ludu, walczył we Włoszech, walczył w Niemczech, był naczelnym wodzem powstania w Badeni.
Ale czerwoni to nie bolszewicy.
Nie, proszę tak nie myśleć.
Szybko
chcieli powstania, a czerwoni wzięło się stąd, że to był chyba rok 59, studenci Akademii Medycznej w Warszawie zbuntowali się przeciwko temu, że władze carskie nakazały dodatkowy egzamin, żeby odsiać nieprawomyślnych. Wszyscy złożyli dymisję i w momencie, kiedy był nacisk władz, albo wracacie, albo was wszystkich relegujemy, to część się złamała i to nazwano ich białymi. Oni podpisali to, że oni się zgadzają.
Poddali się, biała flaga, prawda?
Biała flaga, tak. Część powiedziała, my nie przyznajemy się do błędów, ale dobrze, wrócimy na uczelnię, i to byli czerwoni. I później to w 61 roku dopiero poszło do polityki i stąd mamy ten.
Ale właśnie jeszcze, panie profesorze, pamiętam audycję z panem profesorem Benderem o Romualdzie Traugutcie. Tak. Czyli pojawia się Romuald Traugut i mówimy dyktator powstania, czyli on, drodzy państwo, panowie, mówi tak, dosyć, już tak gorzej już być nie może, ja biorę się za wszystko, tak?
Tak, proszę ojca.
Tak można powiedzieć, czy nie? Bo jak go widzieć?
Z grubsza. To, co powiedział pan profesor Odziemkowski, że ta różnica między powstaniem listopadowym a styczniowym, tam byli wodzowie, ale starano się wybrać najwłaściwszego wodza i nie zawsze to się i udawało i nie wszyscy uważali, że jest najwłaściwszy. Natomiast tutaj były rządy cywilne. To wszystko wyszło od... Pomieliśmy na razie ten okres przedpowstaniowy, przygotowania społeczeństwa, prawda, wewnętrznie do poprzez manifestacje. Tutaj w czasie tych 10 rządów przed Traugutem właściwie nie było w składzie rządu nikogo z wojskowym przygotowaniem. Traugut przybył i był pierwszym dowódcą, i to jakbyśmy powiedzieli oficerem sztabowym, pułkownikiem, prawda, którego piorunem generałem mianowano i chciano nawet niejako wyeksponować. Wysłano go najpierw, miał zamiar wkroczyć na Litwę. Tam już działa na Litwie dzisiejszy święty Józef Kalinowski, który był kierownikiem Wydziału Wojny w Komitecie, czyli praktycznie ministrem wojny, prawda? A jego komisarzem z ramienia Czerwonych, patrzących na to, czy jest lojalny, czy nie, był Konstanty Kalinowski, ten dzisiejszy bohater Ukrainy, Kościuszko dla Ukraińców niejako, więc na tym polegały dziwne paradoksy. Oczywiście kapitan wojskowy, co prawda od technicznych spraw, a Konstanty, no, polityk, działacz, który pilnował jego lojalności z ramienia Warszawy, z ramienia Rządu Narodowego. To też jest paradoks. Ale w rządzie w Warszawie brakowało. To byli wszystko, jak to się czasami mówi popularnie, cywilbanda, prawda? jak to ludzie nieraz określają, ludzie niewojskowych, prawda? No, ja nigdy w wojsku nie byłem i nieraz byłem tym urażony, prawda, powiedzeniem. Ale taka sytuacja była. I Traugut dopiero i zmienia wszystko. W związku z tym nie wojewódzkie jakieś tam struktury militarne, tylko tworzy te cztery korpusy i zyskuje uznanie na Zachodzie. Wysyła go się na Zachód, bo tam już były informacje, że to robią osoby niefachowe. I daje się go generałem i on zachwyca nawet i tego w Drouin-Dury, ministra spraw zagranicznych i Bonbon tego, prawda, bratanka Napoleona, że taki kompetentny człowiek tutaj się zjawił i mówią mu wyraźnie, że jeśli dotrwacie do wiosny, będzie, no to jest wojna. Jest szansa, ale to od was zależy, chociaż no być może zrobiono to celowo tak, żeby go podnieść na duchu, a wiedziano już, że City i giełda paryska, prawda, już myślą o tym, żeby spokój zapanował nad Wisłą.
Czyli interes poszczególnych państw. Znaczy, ja bym tak może nie przyjmował tego, co napisał Borejsza, z całym szacunkiem dla niego. Jest bardzo skomplikowana cała sytuacja międzynarodowa. Europa po wojnie krymskiej, po wiośnie ludów, a potem po wojnie krymskiej wchodzi w okres zamieszania, który doprowadzi w końcu w roku 1871 do całkowitej zmiany sytuacji politycznej i formowania się dwóch tych grup państw, które doprowadzą do wojny światowej. Ale to się zaczyna w latach 50. My o tym nie mówimy, bo to nie ma czasu, to nie jest związane bezpośrednio z Poznaniem. Ten szerszy kontekst jest taki, że Napoleon III próbuje za wszelką cenę skonstruować jakąś grupę państw wokół Francji. Na to się nakłada interes Rosji, która stara się zbliżyć do Francji, żeby zerwać okowy traktatu paryskiego narzuconego jej, który uważa za hańbiący po wojnie krymskiej. Anglia patrzy na to z niepokojem, że Francja zbliża się do Rosji, bo to wcale nie jest jej dobrym rozwiązaniem. Europa jest w stanie wielkiego zamieszania. I ja bym wcale nie lekceważył tego i nie mówił, że nasi politycy ówcześni byli naiwni, kiedy liczyli na wojnę europejską. Bo w dwóch przynajmniej momentach do tej wojny było naprawdę
blisko. Czyli liczono, że przez powstanie...
Tak, że powstanie będzie zaczynem pewnym tej wojny. Napoleon III, jego nazywano Sfinksem z Tillery, że on tak prawda nic nie mówi, taki mądry i potem nagle coś bardzo mądrego powie. Ja bym go raczej nazwał krętaczem z Tillery. On potrafił tak motać, tak i bał się, i chciał czegoś. Był to człowiek bardzo taki nierówny pod względem uprawiania polityki. Potem Bismarck go owinie dookoła palca i zmiażdży w wojnie błyskawicznie. Ale wtedy uchodził za wybitnego męża stanu.
Ten Napoleon, o którym marzył tak pan Rzecki. Tak,
tak, tylko że to już nie był... Wiadomo, zdaje się, że nawet nie był z krwiwo napartych, bo wokół jego pochodzenia były bardzo różne pytania. Tak. W każdym razie ta wojna wcale nie była tak niemożliwa wówczas na początku lat 60. A druga rzecz, tutaj pan profesor powiedział o Romualdzie Traugucie jako tym jedynym wojskowym z akademią wojskową. No było ich tam jeszcze kilku, ale to co powiedział Traugut, to co pisał w swojej korespondencji, czego mu najbardziej brakuje, dlaczego sytuacja jest tak dramatyczna i on musi dyktaturę przejmować i takie bardzo radykalne decyzje podejmować. Mówił tak, jest dramatyczny brak ludzi
ludzi przygotowanych. I tutaj dotykamy największej bolączki powstania. Powstanie listopadowe miało znakomitą kadrę, średnią i niższą, często napoleończyków, znakomitych dowódców, złącznie z Chłopickim, który się nie sprawdził, ale był przecież znakomitym dowódcą, którzy zjedli zęby na wojnie.
Grudzyński.
Oni górowali nad swoimi rosyjskimi przeciwnikami. Tutaj mieliśmy sporą nawet grupę oficerów byłych rosyjskich, trochę austriackich i nawet niemieckich, którzy, Polaków, którzy rezygnowali ze służby i przychodzili do powstania, ale byli to oficerowie niskiego i średniego szczebla. Tam powyżej kapitana to były jednostki. Co to znaczy, jak jest porucznik staje na czele oddziału wojskowego w powstaniu? On jest w stanie rozegrać bitwę o jakąś wioskę. On jest w stanie zaplanować sobie atak szeroki, na garnizon. Prawda? Ale już powiatu on nie obejmie, bo on nawet nie ma do tego przygotowania. Nie darmo, kiedy patrzymy na kadrę dowódczą powstania, to wybijają się w pierwszej kolejności tacy dowódcy, którzy mieli akademie wojskowe. Przypomnę, Kruk Heidenreich, absolwent Akademii Rosyjskiej, Hauke Bosak, Józef właściwie Hauke, Bosak, pseudonim. Absolwent Akademii Rosyjskiej, Taczanowski, major, i tam jeszcze można paru pułkowników wymienić. Oni potrafili odnosić sukcesy, bo potrafili patrzeć nie tylko na jedno pole bitwy. A tacy znakomici, których ja tutaj ogromnie cenię za ich patriotyzm, oddanie sprawie do końca, jak Padlewski, Sierakowski, no cały szereg innych, oni byli doskonali, ale dla bitwy.
Który był kapitanem. Kapitanem.
Albo byli to tacy jak chociażby Borelowski, mistrz studniarski, albo znakomity, nazywany krwawym starcem Dionizy Czachowski, który był ziemianinem po prostu. Stawał na czele oddziału zbrojnego, robił co mógł, wytarzał się znakomitym talentem, ale brakowało, brakowało.
Jeszcze dodam, że rozumiem, jeśli się pozwoli tutaj co do kolegi profesora wypowiedzi. Mnie chodziło o to, że w rządzie ci ludzie nie mieli Gałęzowski, który nawet wykładał Traugutowi. Traugut później bardzo go u siebie cenił i gdy sam zostawał rządem, bo dyktatorem został i rząd się już to nie był rząd. Rządem był on, Romuald Traugut. Gałęzowskiego cenił, ale wspomniani tutaj wybitni ludzie, między innymi Hauke Bosak, który sam był tak bardzo demokratyczny, wywodził się z rodziny powiązanej królewską, z rodziną królewską Anglii, prawda? I oni byli tylko w tych formacjach wojewódzkich, nie mieli wpływu na rządu. W rządzie nie było nikogo, kto by miał wojskowe przygotowanie poza Traugutem.
Ja chciałbym coś dodać.
Profesor, tak, oczywiście. I przejdziemy do telefonów od naszych słuchaczy, bo oni są pewnie ciekawi różnych zagadnień.
Oczywiście. Porównując oba te powstania, trzeba coś dodać chyba na plus dla tych powstańców styczniowych. Mianowicie chodzi o determinację, o wolę trwania, o wolę walki. Zwróćmy uwagę na to, że powstanie listopadowe w zasadzie skończyło się bez klęski militarnej. No, utrata Warszawy nie była jeszcze klęską, był Modlin, był Zamość, była duża część terenu pod kontrolą polskich władz, polskiej armii i ta armia, niepobita właściwie, opuszcza kraj, kapituluje przed Prusakami. Tymczasem takich sytuacji nie mamy w powstaniu styczniowym. Nie ma właściwie chyba przykładu, gdzie duże zgrupowanie powstańcze poddaje się wrogowi. Oni walczą do końca. Oczywiście idą w rozsypkę, ale to jest element taktyki partyzanckiej, żeby znów się gdzieś zebrać w wyznaczonym miejscu.
Dokładnie,
prawda?
Tak.
Oni dostają się do niewoli, ale najczęściej giną walcząc do końca. To jest na pewno bardzo ważnym, można powiedzieć, takim tutaj rysem tej wojskowości powstania styczniowego. Ta determinacja na pewno miała wpływ na to pamięć, że powstanie listopadowe tak zostało przegrane, właściwie jak pisał później Słowacki, że w kraju, gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych zostaje smutne pół rycerzy żywych. Oni nie chcieli zostać żywi, oni walczyli do końca. Oczywiście większość z nich, ale to byli ci najlepsi, którzy właściwie nadawali charakter całemu powstaniu.
Natomiast, żeby dodać, rzeczywiście tym był problem ideowy, pozyskania chłopów. W związku z tym nie zwracano uwagi na tyle, żeby robić formalne siły, prawda, zbrojne, partyzancka całkowicie, prawda, działalność, bo trudno było, chociaż byli dowódcy chłopcy, o tym się zapomina, na przykład w tym, w Lubelskiem byli dowódcy nawet, Prużynak, Parada z Godziszowa, Godziszył dzisiaj bardzo czynny politycznie, to byli prawdziwi chłopi, którzy Flis z Krzemienia, którzy stanęli na czele oddziałów chłopskich. Leon Frankowski, który był najbardziej takim entuzjastą, pójdziemy z tymi z kosami zbierzemy się nawet kijami armaty i tak dalej. Więc on miał u siebie w ostateczności 100 chłopów. Mówi się o tych studentach z Instytutu Puławskiego, ale 100 chłopów u niego w oddziale było. Z Olkusza donoszono na przykład, że często dołączają do oddziałów parobcy. Parobcy dołączają do oddziałów. Także to było znaczące, bo zaczęto właśnie w powstaniu od tego manifestu rządu narodowego, który napisała właściwie Ilnicka, siostra Majkowskiego, członka Komitetu Centralnego, który mówił o wyzwoleniu chłopów koniecznym i w związku z tym nawiązywano w Rosji do problemu bardzo trudnego. Car Aleksander wydał ukaz 3 marca 61 o wyzwoleniu chłopów. Ale co to było? To było jedynie stwierdzenie, że jeszcze przez 2 lata będzie pańszczyzna. Następnie później chłopi otrzymają część ziemi, a całość pańszczyzna zniknie dopiero w 70 lat po ukazie 61 roku, czyli w 931 roku dopiero by znikła, a polscy chłopi to dano wolność.
Byli wtedy już wolni.
Już od dawna byli, prawda?
Czas Napoleona. Tak.
Geneza i losy powstania styczniowego, jest czas kolacji w państwa domach, natomiast my tu mamy ucztę historyczną. Panowie profesorowie są do dyspozycji teraz naszych słuchaczy i telewizorów. Zapraszamy bardzo serdecznie. Oto numery telefonów, które się pojawią na ekranie. Ja je przeczytam też dla słuchaczy Radia Maryja. 656 kierunkowy, 657 0011 0012 0013 0014 oraz telefony 2 w naszej rodzinie 536 600 300 536 600 400. To te telefony. Czekamy na państwa. Będzie mały przerywnik muzyczny, piosenka patriotyczna i zaraz potem już telefony. Państwo rozmawiamy, mamy już telefon, jest z nami pani Maria z Krakowa, bardzo serdecznie witamy i prosimy
Anna
o...
Krakowa.
Szczęść
Anna.
Boże.
Anna, cześć Boże.
A pani Anna, pani Anna.
Niech będzie pochwalony.
Proszę bardzo.
Szanowni panowie, pastorowie, mam takie pytanie, ponieważ interesuję się historią, a trudno jest mi się natknąć na te informacje. Słyszałam, że powstanie było finansowane również przez kobiety zamożne, które oddawały swoją biżuterię, w zamian dostawały charakterystyczne dla tamtego czasu broszki, krzyżyki, kolczyki. Podobno jeden z tych kolczyków nazywał się Czarne Łzy. Bardzo mnie to interesuje. Nie mogę tego znaleźć w literaturze. Bardzo bym prosiła o przybliżenie mi tego tematu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Anno, pozdrawiamy. Pan profesor Ptak.
Tak, oczywiście. Tak. Problem... Po pierwsze, ofiarności na cele powstańcze był tutaj bardzo istotny. Społeczeństwo wykładało wielkie sumy, tak patrząc globalnie, oczywiście w miarę swoich możliwości. I tutaj tego rodzaju datki czy ofiary na pewno były istotne, były doceniane. Natomiast druga sprawa to jest biżuteria tak zwana patriotyczna czy też żałobna. Na ten temat jest już trochę opracowań, między innymi jest katalog wydany swego czasu przez panią Grażynę Kieniewiczową. Właśnie taka biżuteria w zbiorach Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy bodajże. Także myślę, że na ten temat można pewne informacje znaleźć. Oczywiście te przedmioty, precjoza, tak to nazwijmy, patriotyczne, miały często charakter martyrologiczny. To się wiązało z faktem, że właściwie od początku tego okresu czczono ofiary. O tych ofiarach już tu wspominaliśmy i stąd właśnie takie motywy, jak chociażby te właśnie łzy, o których pani wspominała, ale także korony cierniowe, kajdany, ale także krzyżyki i inne motywy. Także bardzo dobrze, że pani poruszyła ten temat, bo to też koresponduje z tym, o czym tutaj mówiliśmy.
Myślę, że czerń, prawda? Czarny kolor, bo czarny wszyscy procesy. Żałobę tak, od tak. trzeciego założyli.
Tak.
I tutaj na przykład w Lublinie biedę miały Rosjanki, bo też musiały zakładać, żeby nie były, że później otóż. Wyśpiewane, prawda, i przepychane.
Tak, tak, ale z kolei namiestnik wydał rozporządzenie zakazujące noszenia czarnej biżuterii. Brukseli pod karą wysokich grzywien i nazwano go największym dyktatorem mody w Europie, no bo rzeczywiście kobietom zdejmowano na ulicy nieraz tą biżuterię. I dopowiadając to, co pan profesor Ptak powiedział, ponieważ była wielka fala współczucia dla Polaków w Europie, tam się przyjęła czarna biżuteria i przez szereg lat była modna pod nazwą Polskie Łzy.
O właśnie, pani mówiła, tak. Pytała się pani Anna, czy tak się, czy to
tak,
prawda?
Tak, to Polskie Łzy, polskie nie łzy. Czarne Łzy, tylko Polskie Łzy polskie i to łzy. Było na Zachodzie przez kilka lat rzeczywiście tak modne bardzo.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami? Halo, halo.
Józefa Bernacka.
Pani Józefo, bardzo proszę, słuchamy panią.
Genowefa. Tak, tak.
Słuchawki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja się chciałam zapytać pana Trauguta. To był człowiek nieskazitelny, wspaniały, po prostu on miał wszelkie zalety, był, nie dał się kupić nic, no to był po prostu człowiek święty. W dodatku jeszcze był bardzo religijny. No i ja właśnie chciałam się spytać, że tak, w Poznaniu jest ulica Trauguta, ale kto tam wie, kto to był Traugut? No mówi się, ja mieszka na Trauguta gdzieś tam, ale o Traugucie nie wie nikt. No i ja bym się chciała spytać, dlaczego jest tak mała informacja, że taki wspaniały człowiek zginął jakby z pamięci historii, jego nie ma. Jest nazwisko, no Traugut to mógł być nawet jakiś rewolucjonista, prawda? I dlaczego właśnie on nie jest tak na, nie jest taki znany ludziom. On powinien być tak jak Kościuszko. Ja właściwie to dziękuję bardzo. Dobranoc, czekam.
Dobranoc,
czekam.
Ale niech pani jeszcze raz słucha.
Dziękujemy pani serdecznie. Rzeczywiście Traugut jest w świadomości Polaków. Niekiedy nawet niektórzy Polacy, tylko którzy mniej się interesują historią, to powstanie styczniowe identyfikują z Traugutem, prawda, z tą końcową częścią. Był to człowiek ogromnej pobożności. Nic dziwnego, że już od wielu lat za sprawą księdza infuata Stanisława Myskowskiego, kiedyś proboszcza w kościele świętego Jakuba na placu Narutowicza, były starania o modlitwę i zatwierdzenie jej. I zatwierdził ją świętej pamięci prymas tysiąclecia kardynał Wyszyński, który miał ogromny też, prawda, szacunek i uznanie. I nawet kiedyś powiedział, powstanie bez Traugutta, kiedyś do mnie i rozmawiających, byłoby niepełne. Także gdy powstanie tworzyło się, dużo osób, nawet duchownych, włączało się. Mało kto sobie to uświadamia, że gdy poszczególne diecezje podejmowały uchwały duchowni w Biskupicach w Lublinie, gdzie był ksiądz Mikoszewski, w którego mieszkaniu ogłoszono wybuch powstania styczniowego z 22-23 stycznia, w jego mieszkaniu przy parafii świętego Aleksandra, to mimo, on był na zjeździe w Biskupicach w Lublinie, to był największy zjazd.
Mimo, ale do Traugutta.
Dobrze, do Traugutta idziemy, gdzie księża, gdzie było 10 księży wojewódzkich, trzech wojewódzkich, 10 powiatowych. W Lublinie, to też swoiste, pisze któryś z autorów, wszędzie byli. Był w decyzji decyzjalnej, w konsystorze konsystorski, w parafii parafialnej, prawda? A niekiedy był to wikary, któremu podlegał organizacyjnie proboszcz. Brat kapucyński Edward Tołakowski w Lublinie, w kościele kapucynów, był naczelnikiem Lublina i podlegał jemu między innymi jedyny doktor lubelski, dziekan kapituły lubelskiej, ksiądz Kazimierz Sosnowski, temu chłopakowi 19-letniemu, prawda?
19-letniemu. Takie to były czasy.
A tu jest już kończę. Traugut jest modlitwa o beatyfikację Traugutta. Wiem, że Ojciec Święty, gdy był chyba w czasie pierwszej pielgrzymki, bo byliśmy tam wtedy w tej oficynie w ogrodzie,
gdy dziękowałem, mówię: ojcze, dziękuję za wyniesienie na ołtarze w Józefa Kalinowskiego, ojca Rafała, prawda, mówię: o Traugutcie. Ależ, proszę pana, przecież ma pan rację, ale kto w dzisiejszych czasach da rady temu? Niech pan się zwróci do któregoś z zakonów, prawda? Proszę, jest modlitwa zatwierdzona, którą można, zdaje się, w takim razie publicznie nawet...
Oczywiście.
Publicznie.
Modlić się o to, żeby był...
Tak, bo to rzeczywiście człowiek, który myślał tylko o niebie, o Bogu, jak Dubiecki, jego sekretarz pisuje, nawet z pewnym jakim zadziwieniem. Mianowicie, gdy Dubiecki, sekretarz jego, przychodził z dokumentami, to wiedział, a tu trzeba było ulicą się przemykać, że trzeba będzie czekać, bo on jeszcze przemodli złożenie podpisu. A niekiedy trwało to i dwa kwadranse, prawda?
Przemodlał. A polski Sejm odrzucił polski ten pomysł, Sejm, żeby
polski
to był
Sejm,
rok
no niestety, proszę państwa, jesteśmy, i to wstyd, bo odwrotnie, Sejm Litwy, Sejmas uchwalił ustawę już 22 maja, uchwałę 2012 roku, w którym dwa artykuły. Artykuł pierwszy: ogłosić rok 2013 rokiem powstania styczniowego. Zrodzić, aby rząd Republiki Litewskiej w terminie do 1 września 2012 roku, gdzie u nas o tym nawet nie myślano, żeby odrzucać, przygotował i zatwierdził program obchodów roku powstania.
Ale do tego jeszcze wrócimy w radiowej części. Tak. Ja też miałem zawsze żal, bo postać Romana Traugutta była na banknocie 20-złotowym, prawda? Bema na 10, a Świerczewski na 50, a Waryński był na 100.
Takie chyba były czasy, dzisiaj nie wiedzą o tym. Ba,
ale jest, pamiętamy takie zwykłe kolorowe.
Niestety w publicystyce dzisiaj się też nie docenia, a nawet nadmiernie wyraża. Mianowicie nie chcę, bo na wielu polach publicystyki bardzo zacny publicysta stwierdza: trzeba przekuć ten balon, bo ubóstwianie Traugutta może nam jeszcze wyjść bokiem.
Więc no nie, to już jest
absolutne pomieszanie pojęć.
Przekuje może...
Bo był człowiekiem Bożym, to wszyscy, którzy z nim byli, stwierdzają, nie tylko Dubiecki.
Oczywiście.
Ukrywając się na Smolnej, chodził każdego dnia do kościoła świętego Aleksandra przemodlić dzień następny.
Tam, gdzie wyruszyła marsz Obudź się Polsko, prawda?
Tak jest,
z tego
tak,
kościoła.
Tam on był.
Nasi goście są jeszcze w studiu, odbieramy telefony. Mamy słuchacza kolejnego, bardzo prosimy, i widza.
Witam ojca Janusza i miłych gości.
Witam.
Do profesora Bendera mam pytanie. Panie profesorze, my teraz obchodzimy 153. rocznicę, no, krzyw polskich przez stara, ale teraz Irak będzie obchodził 10. rocznicę napadu Polaków na Irak, którzy bombardowali drogi, szpitale, zabijali kobiety ciężarne. Również oni obchodzą tą 10. rocznicę. Jak to jest, jakie to jest tak pokrewnione, tak smutno, że tu nam zrobili, a my im. Ale drugie moje pytanie, Traugutt jakiego był pochodzenia, panie profesorze? Chciałbym tyle. I dobrze, to dziękuję uprzejmie. Ojcze Januszu, dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję. Wie pan, 150. rocznicę obchodzimy powstania styczniowego.
Tak,
ale jeśli z manifestacjami połączyć, no to można uważać, że 152. Bo to, co powiedziałem, Stefan Kieniewicz w tej ogromnej monografii o powstaniu mówi: najpierw był ruch, później walka, prawda? To trzeba połączyć może w radiu jeszcze do tego okresu, który rozhuśtał Polaków patriotycznie.
Ale,
rodzimy,
może,
ale już, słucham?
To pochodzenie?
Tak, tak. Natomiast tutaj chcę powiedzieć o pochodzeniu. Był z rodziny saksońskiej, która się spolonizowała. Następnie spowinowacony był po kądzieli, jak to się mówi, z księżną Szujską, swoją babką, z tej dynastii Rurykowiczów, kiedy to Romanowowie, prawda, przejęli rządy, tych Rurykowiczów spauperyzowali. Wokół Moskwy podobno było kilka czy kilkanaście tysięcy zubożałych i tam przecież później nieraz Polacy, którzy byli, służyli w wojsku, porywali te, prawda, to tak jak jest o tych o Litwinach, którzy z Polski, prawda, w utworze Mickiewicza przedstawiane. I ta Szujska, oczywiście Polka spolonizowana już w poprzednich pokoleniach, także miał te dwa nurty pochodzeniowe. Natomiast pełnił się, że Polaka i katolika,
i pamiętniczek Traugutta, którego ja wydałem, który był przechowywany w folii kohortu ojców Marianów przez ojca Jarzębowskiego. On, ojciec Jarzębowski, zdobył, przewiózł później przez Litwę, Japonię, Argentynę do Londynu. Dzisiaj się on znajduje w Licheniu, oryginał. Tam ojciec Jarzębowski przed wojną postarał się, było coś zatarte. Było zatarte to, że żona jego, prawda, Pikiel, takiego znanego no, handlowca, ze względu na miłość do niego, z luteranizmu przeszła na katolicyzm. A on to za
tyle, to tyle to pochodzenia, a co do obchodzenia 10 lat w Iraku, no to są sprawy też, oceniamy współczesność w takim też kluczu.
Trzeba perspektywy na to spojrzenie, chociaż no, skoro tak oni to odbierają.
No była to inwazja, oczywiście, tak, tylko oczywiście, pytanie no, z jakich powodów.
W jakim sensie.
Teraz kolejny telefon i będzie odpowiadał.
Napoleonem szliśmy przecież aż tam hen daleko, prawda, za ocean, żeby uczestniczyć w jego działaniach. No nie jesteśmy potęgą pierwszej klasy i tak dzieje.
Na Haiti, wielu Polaków na Haiti zostało.
Zostało i dzisiaj burzynki mają niebieskie oczy.
Mamy telefon kolejny, bardzo proszę, Radio Maria, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, dekanat Sierpecki. Szczęść Boże wszystkim Państwu. Ja mam taką refleksję. We wcześniejszej audycji, która analizowała wydarzenia powstania styczniowego, pojawiła się taka treść, że ofiara krwi złożona przez powstańców powstania styczniowego na ołtarzu ojczyzny, ona była zadatkiem na rzecz wydarzeń roku 1920, które oczywiście okazały się dla Polski pomyślne, bo żeśmy Rosję w ten czas rozgromili. I tak sobie pomyślałem, że ta ofiara uciemiężenia, którą my teraz przeżywamy w Polsce, że ona może być zadatkiem na rzecz wydoskonalenia myślenia, no powiedzmy, Polaków, które no ma wiele do życzenia, jest ono dość takie kiepskie, biorąc w całości. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Ojciec, pozwoli pan tutaj zabierający głos. Sytuacja jest rzeczywiście i była, jest złożona. Mianowicie w powstańcy dali taką ofiarę krwi i nieraz się mówi, że za późno, prawda, lub za wcześnie. Dlaczego nie zrobili to po wojnie krymskiej, prawda, i nie zrobili tego później, na przykład przy wojnie rosyjsko-tureckiej. My wytrzymujemy do końca. I rzeczywiście powinny na nerwy puścić w czasie wojny krymskiej, bo wtedy była szansa na zwycięstwo. Rosja była w kłopotach, prawda, i praktycznie przegrała tę wojnę, ale czekaliśmy dłużej. Trzeba było po tych prześladowaniach, po powstaniu listopadowym, Polaków, że tak powiem, sił nadać. Tak. I czekano, i to się stało. Natomiast dzisiaj nie wiadomo, co jest. Te sytuacje paranoiczne, które mamy, gdy u nas rząd, Sejm nie chciał w ogóle ogłosić powstania. Litwini ogłosili dużo wcześniej.
I wybrany został rok Juliana Tuwima. Ja wiem, że to jest
Juliana Tuwima i jeszcze jakiegoś polskiego inżyniera bardzo wybitnego, ale o który był obywatelem niemieckim tak samo i no, bardzo zasłużonego dla muzyki, ale przez rodzinę również dla polskiej myśli politycznej Lutosławskiego. Czwartej nie można było.
Może ale, dlatego, że za dużo tych
tak, ale
tych,
nie,
tych,
ale,
takich religijnych podtekstów.
Tak, no, błąd naprawiono w cudzysłowie dopiero 4 marca.
W Senacie.
Senat wcześniej dał. Część jest taki Żakowski, dziennikarz, który mówi, dlaczego ten Senat popełnił, nie miał odwagi tak jak Sejm odrzucić, prawda? Nie miał odwagi. I dobrze, że...
Miał odwagę przyjąć.
Ogłosić. Tak. Natomiast jest problem ten, że później odezwał się również prezydent. Stwierdził, oddał cześć swoim, tym chyba to 16 stycznia było, w przemówieniu powstańcom i tak dalej, ich waleczność, ale nie powiedział, z kim walczyli oni.
No właśnie.
z Marsjanami? Nie wiemy.
No bo nie, bo tu jest
układność polityczna.
Ta obawa, co powie Rosja, jak będziemy wspominać,
tak, układność powstanie,
które upadło. Ja przecież to powinno być...
Ja powiedziałem, że mógł powiedzieć, tak jak kiedyś mówiono nawet, prawda, że carska Rosja. Tak. Na pewno Putin brwi by nie zmarszył.
Ja mam jeszcze tutaj pytanie do pana profesora Janusza Odziemkowskiego, który jest z nami. Historia nie lubi tego typu dywagacji, co by było gdyby. Bo tak, no to tak, jest po prostu, ale my możemy się pokusić takie pytanie, no to co by było, gdyby powstanie styczniowe odniosło sukces? Po prostu, jakby wyglądał sukces powstania? Czy by się wyrażał? Pobilibyśmy Moskali, nie wiem, wyrzucili z Warszawy? Jakby to mogło wyglądać? Czy to w ogóle jest...
No oczywiście sukcesem powstania byłoby odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Części
wszystko
Polski,
w jedno, prawda? W jakiej formie, ale powstałaby, powiedzmy, Polska w Królestwie, może w części ziem zabranych. Ale ja tutaj odpowiem słowami austriackiego ministra spraw zagranicznych, który na pytanie, czy Polska odzyska niepodległość w tamtej sytuacji, powiedział tak, nie, Polska nigdy nie odzyska niepodległości. A dlaczego? Dlatego, że odzyskanie niepodległości przez Rosję, i powtórzył tu słowa cara Mikołaja I, byłoby końcem Wielkiej Rosji. A zatem żądanie od Rosji, aby uznała niepodległość Polski, to znaczy, tak jakbyśmy żądali od Petersburga, żeby wyrzekł się roli mocarstwa. Jest tak. Koniec potęgi Rosji.
Tak jest. I tutaj jeszcze trzeba dodać to, że to jeszcze raz staram się powiedzieć, ta nasza wcale nieprawda, że my chcemy jakichś awantur międzynarodowych czy innych. Czy wytrzymaliśmy od wojny krymskiej do 61 roku, kiedy zaczęły się manifestacje, trzeba było się ruszać, później powstanie i trzeba dzisiaj uważać. Polacy są zdeterminowani. Jeśli będą nas próbowali z Brukseli nie wiadomo, jak możemy zareagować. Tu w tym wypadku Polaków odezwie się patriotyzm ojców, dziadów, prawda? I nie wiadomo, i ci, co rządzą Rzeczpospolitą, władają, prawda, sterami nawy państwowej, niech uważają, żebyśmy nie musieli być tacy, prawda, i żeby nie doszło do czegoś...
A może dalej na historię naszą obecną ma właśnie wpływ City i Londyn, czy może giełda w Paryżu,
jeszcze jedno słowo,
czy giełda w Tokio? Nie wiemy.
Do tego, co ojciec pytanie zadał.
Proszę bardzo.
Czy my możemy dywagować, co by było, gdyby było? Otóż my siedzimy sobie tutaj w ciepłym studio przy stole, rozmawiamy o rzeczach, które były. Jesteśmy mądrzejsi o następstwo faktów. Wiemy, co nastąpiło potem, jakie były reakcje mocarstw, w jakim kierunku poszła Europa. Kiedy krytykujemy działania polityków, dowódców na polu bitwy, którzy muszą podejmować decyzje błyskawicznie w huku armat, w ogniu.
I w momencie, prawda?
W tym momencie oni nie mieli tej wiedzy. My jesteśmy mądrzejsi i nam łatwo krytykować. Dlatego zawsze jak słyszę krytykę, czy to polityka, czy dowódcy, to mówię temu, kto krytykuje, często studentowi swojemu, poczytaj o tej epoce i najpierw zobacz, co ci ludzie wiedzieli, czym mogli się kierować, a wtedy głoś sądy.
Przez
pryzmat tamtych czasów.
Więc a bo dzisiaj... jak ty by się zachował? Nie, wejdź jego w skórę.
Tak.
No, tylko
więc,
się nie dałeś czymś...
Tu z tą krytyką zawsze trzeba ostrożnie, co nie znaczy, że nie musi... Nie krytykujemy. Jeżeli mówimy, że
wioski,
trzeba mieć umiejętność wyciągania z wniosków również z klęsk własnych. I kiedy mówimy o złym przygotowaniu powstania zbrojnego, no to wskazujemy na konkretne błędy. Ale już tak dopowiadając na koniec o tym powstaniu właśnie zbrojnym, to chciałem powiedzieć, że bardzo wysoką ocenę tych naszych działań dał nie kto inny, jak nasz zapiekły wróg, mianowicie generalicja niemiecka, która w 1939 roku wzięła pod lupę powstanie w kontekście przyszłej okupacji Polski. I tam było bardzo charakterystyczne takie stwierdzenie, że w tych warunkach, w jakich Polacy walczyli, to, że przez 16 miesięcy angażowali główne siły wielkiego mocarstwa przy tym stanie przygotowań, to jest po prostu cud, to jest rzecz niebywała. I dlatego trzeba bardzo uważać na tego polskiego ducha, bo te odwołania do przeszłości mogą Polakom znowu do głowy przynieść myśl o takim powstaniu, które może być niebezpieczne. Jaki wniosek? najwyższa surowość, jeżeli tylko tak będą próbowali chodzić za broń.
Bo jeszcze sobie pomyślmy o tym, jak inne narody by taką datę celebrowały, prawda? Gdyby miały jedno czy drugie powstanie, typu jak Rumunia, czy jak Bułgaria, Czesi, Węgry, Czesi.
Przy animozjach, jakie tam rzekomo są między nami, a dzisiaj w Wilnie, prawda, z będącymi w większości Litwinami, rzekome, można w dużym powiedzieć, no one znikają na bok, gdy się doceni wagę tego, prawda? Co zrobiono? No, możemy...
No to jest wielki pomost,
na podłożu historycznym. Tutaj co kolega jeszcze powiedział, że to może być, uważajcie, bo ci Polacy mogą ruszyć, zwłaszcza jeśli będziemy rzeczy nierozsądne dokonywać w kraju i politycznie, zamiast dawać wolność, tę wolność powinniśmy ograniczać.
Tak. Kończymy tę część programu. Dziękuję bardzo serdecznie naszym gościom, profesorom. Może na zakończenie, bo póki widzimy twarze, przypomnienie nazwiska i co panowie robią na uczelniach, teraz w ogóle w życiu. Pan profesor doktor habilitowany Jan Ptak, katolicki, Uniwersytet Lubelski, to wiemy.
Właściwie ja zajmuję się głównie historią średniowiecza.
Czyli historii średniowiecza.
Tak, ale właśnie mam też taką drugą specjalność, można to tak nazwać, czyli weksylologię, naukę o chorągwiach i sztandarach.
Zamiłowanie też i do tych powstańczych
tak, i oczywiście też historia wojskowa jako takie.
Pan profesor Ryszard Bender, KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
Obecnie, prawda, no od studenta pierwszego roku, aż po profesora tytularnego w Kalisowskim Uniwersytecie Lubelskim. I moją to właśnie taką specjalnością od samego początku były, pierwsza moja książka to Ludność miejska w akcji przedpowstaniowej w 1861 roku. Te momenty w drobiazgach, prawda, tam szukałem archiwalnie i podnosiłem między innymi, gdy się...
No i jeszcze kilka lat pracy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
No, to oczywiście.
Czy czuje się pan, patrząc na pracę teraz...
No trochę tam wtedy ze względu na historyczne uzasadnienia, jak ta...
A nie wiem, czy tam portret pana wisi gdzieś, czy...
Nie wiem, nie byłem od czasu, gdy już odszedłem. Nie, kiedyś w interwencji razem z ojcem dyrektorem i z kilku ojcami byliśmy.
Bo
i
młodszym pokoleniu był taki czas, że właśnie pan profesor był wtedy przewodniczącym i
Krajowej Rady.
Przyznanie i, częstotliwości.
No tak, częstotliwości dla Radia Maria, tym bardziej, że no, podziwiałem odwagę ojców redemptorystów, gdy inne zakony klasyczne, prawda, ktoś powiedział, czyli jezuici i dominikanie, wzajemnie gorąco się kochający, prawda, to stwierdzali, że wypadliśmy z tego. W okresie PRL-u nikt nie dawał możliwości.
A teraz ta sytuacja, panie profesorze, tak w skrócie, jak panią ocenia,
no... No jest straszna. Ja napisałem jako były przewodniczący, bo zawsze wtedy włączam się.
Tyle podpisów, do pana, tyle
tak,
energii.
Do pana tego, jak on się nazywa, prawda, obecnego mojego Dworaka. Kolejnego Dworaka, następcy, już nie wiem którego, powiedziałem, że proszę pana, no, czy musi pan wziąć sytuację specyficzną polską? Zrozumieć. Inni to rozumieją. Ze względów chociażby na to, co pan z rodziny z korzeni wyniósł, chociażby od swego ojca, wybitego działacza narodowo-katolickiego.
Mówię, bo pan przeszedł do historii, jeśli chodzi o te medialne strony, bardzo tutaj pozytywnie, więc jest to przykład...
To była sytuacja, rola przypadków historii, prawda? Gdyby nie znaleźli się dwaj ojcowie, którzy przyszli tam do radia, do ciemnego korytarza i gdyby Janek Szafraniec, mój przyjaciel, doktor Szafraniec, który ze mną był, nie powiedział, słuchaj, są ci, ja redemptorystów znałem tylko z czasów historycznych, prawda, gdy ich wypędzano z Polski, ojca Dworzaka.
A wtedy było to spotkanie na żywo, ale będziemy do tego jeszcze wracać, bo może w tematyce takiej bardziej współczesnej.
Także podniosłem odwagę podjęcia tej decyzji, tak samo przez ojców redemptorystów.
Ojca dyrektora, wtedy założyciela i teraz dzisiaj dyrektor Radia Maria. I pan profesor, mój imiennik Janusz Odziemkowski, bardzo prosimy.
Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego kieruje Katedrą Historii Wojskowości, a mój zakres badań to jest wiek XIX-XX, walki o niepodległość i granice, duszpasterstwo wojskowe.
W tym jest specjalista
rzadki. I historia powszechna, konflikty międzynarodowe.
Cieszymy się.
Niemało.
Niemało ich jest.
I dziękujemy za obecność w naszym studio i w Radiu Maria i Telewizji Trwam. A drogich słuchaczy zapraszamy po 21.40 już na dwugodzinne spotkanie w Radiu Maria. Dziękujemy za telefony i zapraszamy.
Dziękujemy, szczęść Boże.